tu twoje radio London.
Gdy śnieg fez otula bez, a mróz wyciska strumienie łez. Kapiona duszę do rzęs tuszę, latem, latem lżej. Kiedy przez pląs zmrożony wąs próbuję przegnać z mej twarzy dąs. W sercu wór lodu sięga spodu, latem, latem lżej. Kiedy wąkiem kną łąki zboże, to się rzuć długie, jak tory dnie. Groch otwiera grube strąki, można ostro czuć latem, kochaj mnie. Ruszyły i świat cały czeka na suche dni, a tu nadchodzi czas powodzi, latem, latem lżej. No a próżno chcesz w kwietniowy zmierzch wyruszyć w plener, powąchać pesz. Trawy nie stanie na kochanie, latem, latem lżej. Kiedy bąkiem kną na łąki zboże, kosi rzuć długie, jak tory dnie. Groch otwiera grube strąki, można ostro czuć latem, kochaj mnie. Grzybowy las nęci mnie bardziej od twoich tras, więc proszę znikaj z października, latem, latem lżej. Tulisz mnie w deszcz, trzymasz jak kleszcz i każdy gram całować chcesz. Tracę ochotę w taką słotę, latem, latem lżej.
Pochwałę lata wyśpiewała Anna Panas. W kolejnym programie Twojego Radia, nadawanym z uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM i nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że ukaże się 15 października, wita Państwa Jolanta Pawluk. Zacznę od informacji, która przede wszystkim ucieszy słuchaczy zamierzających odnowić polski paszport. Dużym ułatwieniem będzie możliwość uczynienia tego bez konieczności wyjazdu do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Toronto, ponieważ 2 i 3 listopada, to czwartek i piątek, w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 Ann Street w London odbędą się dyżury pracowników konsulatu właśnie w sprawach paszportowych. Szczegóły w programie za tydzień. Dzisiaj zachęcam do zapoznania się z dokładnymi informacjami dotyczącymi paszportów dostępnymi na stronie internetowej konsulatu pod www.gov.pl/web/Canada/paszporty. Powtarzam, www.gov.pl/web/Canada/paszporty.
Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w letnią noc skroś srebrnej mgły szumem swych lip wtórzy twym snom, a ciszą swą kolitwę łzy. Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń o dawnych dniach, omszałych wrót rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. Kochasz ty dom rzeźwiącą skoszonych traw i płowych zbóż, wilgotnych olch i dzikich róż, co głogą kwiat wplatają w skroń. Kochasz ty dom, ten ciemny bór, co szumów swych potężny śpiew, i duchów jęk, i pichrów chór, przelewa w twą kipiącą krew. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz zwątpienia dnie, gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię. Gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię.
Pieśń o domu, fragment wiersza Marii Konopnickiej, śpiewał Jacek Majewski z London. A oto reszta lokalnych informacji. Oprócz zasygnalizowanych na wstępie spotkań dotyczących odnowienia paszportów, można w sobotę 21 października wybrać się na film The Boy in the Woods, pokazywany w ramach London Forest City Film Festival. Jest on w pewien sposób związany z Polską, gdyż powstał na podstawie wspomnień mężczyzny, który jako dziecko II wojnę światową przetrwał w lesie na Kresach Wschodnich, a po wojnie znalazł się w Kanadzie. Z kolei za warstwę wizualną odpowiedzialny był Adam Mądrzyk z London, kilkakrotnie już nagrodzony przez Canadian Society of Cinematographers. W przyszłą niedzielę, 22 października, do kawiarenki Jedność zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Siostry Urszulanki przygotują tego dnia słowo o Janie Pawle II. Na wszelki wypadek przypomnę, że 45 lat temu, 16 października 1978 roku, kardynał Stefan Wojtyła został wybrany na papieża. Jeszcze jedno. W sobotę, 28 października, do sali parafialnej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej zaprasza teatr Scena 419 na premierę jednoaktowej komedii Nieboszczyk z przypadku. Początek o 18.15, wstęp wolny.
Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.
Ała.
Przy mnie nigdy po polikach nie popłyną się łzy. A jeśli tak, to ze szczęścia, nie stracony chwil. I choć nie potrafię tańczyć, to ty nadasz mi rytm. Yeah.
Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.
Nim zajdzie słońce i skończy się ten świat, chcę spojrzeć jeszcze raz w twoje oczy pełne gwiazd. Nim zgasną ognie, co płoną ciągle w nas, zatańczmy jeszcze raz.
Wszystko będzie takie samo, skoro zabraknie nas. Znam na pamięć wielu ust, ten sam tekst o sam. Chcę ci wierzyć, ale taki odruch już mam. Sorry.
Dlatego niech nas nie zabraknie, chociaż my przetrwajmy to.
Nie lubiłam tańczyć w parze, ale z tobą chcę stop. Te ognie, ognie.
Wreszcie pokrótce o zawartości programu. Za moment Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. Audycja z uśmiechem na twarzy traktować będzie o przeróżnych kotach. Po niej znajdzie się napisana przez Janusza Korczaka rozmowa skoncentrowana wokół pytań po co i dlaczego. Część trzecia programu to opowiadanie satyryczne napisane na początku XX wieku przed wyborami do Sejmu Krajowego Galicyjskiego. Tytuł Kościuszko kandyduje. Poza bohaterem tytułowym, który już wtedy był postacią historyczną, autor Kazimierz Bartoszewicz przedstawia autentyczne postaci i ugrupowania polityczne istniejące w ówczesnym Krakowie. Ocenią Państwo sami, czy bieg czasu ma duży wpływ na zmiany.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Grzegorz Kazdepkę to dziennikarz i autor książek dla dzieci i młodzieży i scenariuszy. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci Świerszczyk. Współpracował z wieloma wydawnictwami. W roku 2016 został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hubert Klimko-Dobrzaniecki to filozof i filolog islandzki, a także poeta, pisarz, scenarzysta i filmowiec. Był nominowany do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Paszportów Polityki. Królik po islandzku to zbiór krótkich, pełnych humoru historyjek odbywających się na przestrzeni ostatnich trzech dekad, którego autorami są Grzegorz Kazdepkę i Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Narratorzy są przedstawicielami pokolenia, które było świadkiem potężnych zmian. Można tę książkę również nazwać oryginalną książką kucharską, bowiem zawiera przepisy na wiele dań. Nazwy tych potraw są dość niezwykłe, jak papryczki Boys Don't Cry, naleśniki Elvisa czy kaczka ze wstydem, a wynikają z barwnych historii. Posłuchajmy fragmentu książki zatytułowanej Królik po islandzku, której autorami są Grzegorz Kazdepkę i Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Im mniejsze mieszkania, tym większe rodzinne tarcia, także w kuchni. Tarcia rozumiane w sensie metaforycznym i dosłownym. Moi rodzice, wówczas w gruncie rzeczy smarkacze, czego jako dziecko rzecz jasna nie wiedziałem, ale dzisiaj wiem, i wąs ojca nie wydaje mi się teraz aż taki gęsty, zajęli nieduży pokoik w mieszkaniu dziadków. Miało to być rozwiązanie chwilowe do czasu otrzymania własnego M3 na białostockim osiedlu Dziesięciny. Chwila trwała lat 10. Nawet Goethe przyznałby, że to była piękna, przynajmniej z punktu widzenia dziecka, trzypokoleniowa rodzina w jednym dwupokojowym mieszkaniu. Oto prawdziwa magia liczebników. Przekraczałem bezkarnie linie demarkacyjne dzielące terytoria obu nie zawsze sobie przyjaznych państw. Dziadkowie zajmowali duży pokój z balkonem, my ten malutki z oknem od strony podwórza. Przedpokój, łazienka i kuchnia były wspólne. Niepisane zasady nakazywały dorosłym korzystać z części współdzielonych w innym czasie. Ja posiadałem paszport dyplomatyczny, mogłem być gdzie chciałem i kiedy chciałem. Ojciec trochę mi zazdrościł. Jeszcze niedawno, jako nastolatek, był zwykłym domownikiem. Teraz stał się żonatym lokatorem w domu własnych rodziców. Solidaryzując się z żoną, rzadko przeskakiwał niewidoczną granicę między dwoma podstawowymi komórkami społecznymi. Ja robiłem to wielokrotnie, każdego dnia. Dziadek był poważny i stateczny, choć pewnie młodszy niż ja dzisiaj. Miał krzaczaste brwi i problemy z sercem. jak na pułkownika PRL-owskiego wojska przystało. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że wzrastam jako reżimowy wnuk, a jednocześnie syn opozycjonistki w 48-metrowym mieszkaniu przy ulicy Kalinowskiego w Białymstoku toczyły się spory i pokoleniowe, i polityczne. Ojciec trwał w rozdarciu jako mąż totalnej opozycji, ale i syn totalitarnej władzy. Nic dziwnego, że od czasu do czasu zakradał się w okolice Pawlacza. Stał tam gąsior z pykającym w szklanej rurce winem. Babcia raczej nie prowadziła otwartych działań wojennych, okopała się w kuchni, skąd prowadziła ustawiczny ostrzał pociskami miłości, a że była wielkopolanką, jej niewerbalne wyznania dawały się przeliczać na konkretne kalorie. Celownik nakierowany był na mnie. W pojedynku z doświadczoną poznanianką moja ledwie wtedy gotująca mama nie miała wielkich szans. Wynik batalii o mój żołądek, przedsionek serca, był przesądzony. Babcia używała wyrafinowanej broni jak pomidorowa, kompot z czereśni czy podziubdziane kanapki. PRL-owska odmiana, bruszety, świeży chleb, prawdziwe masło, pachnący pomidor, wszystko pokrojone na kawałeczki. Dziadek, także poznaniak, domagał się gzika i innych przysmaków znanych mu z rodzinnego domu. Dlatego w stolicy Podlasia jedliśmy to, co jadało się na zachodnim krańcu Polski. Kiedyś, w pierwszej czy drugiej klasie, pani nauczycielka kazała nam opisać potrawy regionalne. Czyli jakie? Chciałem wiedzieć. Takie jak w domu. Opisałem i dostałem dwóje. Z adnotacją, że nie tylko ściągam, ale na dodatek głupio ściągam, bezmyślnie odpisując z jakiejś książki. Bo u nas na Podlasiu to się je babę ziemniaczaną czy kiszkę ziemniaczaną, ewentualnie kartacze, a nie jakieś tam gziki. Babcia poszła do szkoły wytłumaczyć zawiłości powojennych losów. Do Białegostoku rzuciło ją w ślad za mężem, z jej poznańskim umiłowaniem porządku, z pracowitością, z takim, a nie innym smakiem. Co więc jest temu wszystkiemu winny wnuczek? Uwagę wykreślono. Ale dostałem pracę domową opisać ulubioną wielkopolską potrawę. Szare kluski łyżką kładzione, wydukałem następnego dnia, stojąc przed całą klasą. 30 okazów wyżu demograficznego ryknęło śmiechem. Nikt chyba nie usłyszał, że należy zetrzeć surowe ziemniaki, odsączyć sok, dodać mąkę, jajko, trochę soli i wymieszać, a potem nabierać łyżką siniejącą masę i wkładać do osolonej, gotującej się wody. I jak one wyglądają? Pani nauczycielka ruszyła mi z pomocą. Natychmiast przypomniałem sobie porównanie ojca. Jak księżniczka zamieniona w ropuchę, palnąłem. Bo ojciec uważał, że są brzydkie, trupiosine i trzeba zamknąć oczy, aby dotknąć ich ustami. Lecz warto. O, jak warto. Niestety pani nauczycielka nie dała mi szans na rozwinięcie tej jakże śmiałej metafory. Poprosiła o dzienniczek, a następnego dnia ojciec powędrował do szkoły. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś piękna. Trwała 9 lat. Bywało, że zakłócały ją rodzinne tarcie, ale częściej kończyło się na tarciu surowych ziemniaków. Jeżeli po ugotowaniu podamy kluski z podsmażanym wędzonym boczkiem i cebulką oraz zasmażaną kapustą kiszoną, otrzymamy danie wpisane w Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wciąż mnie dziwi, że nie ma przy tym ani słowa o Białymstoku. Taborskie flaki. Komuna nie rozpieszczała, jasne, ale nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Urodziłem się na ówczesnym polsko-czechosłowackim pograniczu. Choć w telewizji mieliśmy zagraniczne audycje, do sąsiadów ciężko było wyjechać. A przecież dzieliło nas jedynie pasmo niewysokich gór. Miłość polsko-czeska jest raczej jednostronna, dlatego śmiem twierdzić, że to myśmy bardziej przeżywali te góry niż oni. Sporo czasu musiało upłynąć, zanim schłodziłem usta w złocistej substancji, nim nabrałem na łyżkę flaków, nim przegryzłem je kromką chleba z kminkiem. W drugiej klasie liceum z kolegą Siemienasem Zbieraliśmy punkty na zagraniczny wyjazd, pracując i kradnąc w wytwórni serów twardych w Ciepłowodach. Serownia oferowała weekendowe zatrudnienie, tak zwany śródroczny hufiec. Wypłaty były marne, ale za to sery wielkości kół tramwajowych. Wynosiliśmy z zakładu raz w miesiącu ogromne żółte koło i sprzedawaliśmy je po kawałku. Chętnych nie brakowało. W trzeciej klasie otrzymałem dowód osobisty. Na dowód oraz wbitą do niego pieczątkę mogłem wyjechać do krajów zaprzyjaźnionych. To nie do końca była prawda. Nic w komunie nie było do końca, prawda zaś najbardziej. W każdym razie w czasie wakacji nareszcie znalazłem się po drugiej stronie gór, nawet dalej, w miejscowości Tabor na południu Czech. Wyobrażenia często mijają się z rzeczywistością. Wioski, przez które przejeżdżaliśmy, wywoływały u nas smutek i zadumę. Ulice były obwieszone czerwonymi gwiazdami, a słupy szczekaczkami, z których dobiegały dźwięki orkiestr dętych, opowiadające o nierealnie realnym systemie politycznym. Bezzębni faceci ubrani w niebieskie kombinezony i kalosze, pomarszczone kobiety w chustkach. Nikt w żaden sposób nie pasował do tego, co widziałem w czechosłowackich audycjach telewizyjnych. W Taborze po zakwaterowaniu w hotelu robotniczym odbyliśmy zebranie z czeskim szefem, który okazał się człowiekiem ostrożnym, zapobiegliwym, wysławiającym się po żołniersku. Chłopcy, mówił krótkimi zdaniami, trawa jest ważna. Trawa daje paszę, trawa daje życie, trawa daje szczęście, trawa rośnie wszędzie. Trawa się odradza, trawa nigdy nas nie zdradza. Trawa daje pieniądze, trawa istnieć będzie zawsze i na zawsze. Dlatego wy, chłopcy, przez miesiąc w mieście Tabor oraz jego okolicach trawę kosić będziecie. To będzie wasza praca. Koszenie trawy. U nas w Czechosłowacji, chłopcy, można podczas pracy pić piwo, ale lepiej tego nie robić, bo można się upić. A pijanemu pracować nie wolno. Dlatego, chłopcy, zachęcam do picia piwa po pracy. I najlepiej u Złotego Lwa. W tej karczmie wszyscy mnie znają. I można się na mnie powołać w razie kłopotów, których wy, chłopcy z bratniej Polski, raczej mieć w bratnich Czechach nie powinniście. Na tym zakończył. Był z nim księgowy, niski, rumiany grubas, który każdemu z nas wypłacił zaliczkę w wysokości 300 koron czechosłowackich. Z miejsca udaliśmy się pod wskazany adres. Poszedł też z nami Teodor Kiszka z Wałbrzycha. Nie dość, że wyglądał jak własne nazwisko, to nikt nie chciał mu wierzyć, że ma 20 lat. Miał oblicze grzecznego, pomocnego, karnego ucznia z podstawówki. U Złotego Lwa siedziało, jak się można było domyślać, grono stałych bywalców. Brzuchaci, niedogoleni, łysiejący panowie pili piwo, palili papierosy i grali w karty. Nawet nie zwrócili uwagi, kiedyśmy we czwórkę weszli do środka. Z miejsca podszedł do nas kelner. Piwo, 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 piwo. Czyli cztery piwa? Coś do jedzenia? A co tam macie? Bardzo dobre flaki. Dobrze, cztery razy flaki, powiedział Siemienias. Ja, Janek i Teodor Kiszka z Wałbrzycha zgodnie pokiwaliśmy głowami. Czyli trzy piwa, jedna lemoniada i cztery razy flaki, tak? Nie, cztery piwa i cztery razy flaki, powiedziałem. Czwartego piwa nie dam, bo przyszliście z dzieckiem, rzucił kelner, wskazując na Teodora Kiszkę z Wałbrzycha. On ma 20 lat, zaprotestował Janek. Tak? No to dowód osobisty, proszę. Teodor Kiszka z Wałbrzycha wyjął dowód, a kelner patrzył z niedowierzaniem. Oddał dowód, nic nie mówiąc. Po kilkunastu minutach zameldował się z piwem, flakami i pachnącymi kminkiem kromkami chleba. Nie piwem się zachwyciłem. To flaki smakowały wprost nieziemsko. Było to coś, co od tamtego dnia do dzisiaj nazywam flakami. Gdy jestem w czeskiej knajpie, czy to w Polsce, czy na prowincji, zawsze zamawiam flaki. Czesi potrafią je przyrządzać. Rzadko zdarzają się średnie, a słabe praktycznie nigdy. Teraz również sam chętnie je gotuję. Od święta taborskie flaki. Jedna z moich ulubionych zup. Na jednym piwie tamtego wieczora się nie skończyło. A ponieważ kelner nie chciał skończyć z dowodem osobistym po trzeciej kolejce w Junaku z OHP, narodziła się śmiałość, która zastąpiła dotychczasową pokorę. Dlaczego ciągle mnie pan pyta o dowód osobisty? Przecież mam 20 lat. Ja się z każdym wypitym piwem starzeję. Taka jest kolej rzeczy. Czas się nie cofa, prawda? I kelner się oburzył. Stanowczym tonem odpowiedział. Z wami, Polakami, nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj mówicie, że macie 20, jutro przyjdziecie i powiecie, że macie 10. Za wami nigdy nie można trafić. Zawsze są z wami kłopoty. Najpierw Monachium, potem Zaolzie, najazd Układu Warszawskiego, a teraz papież. Przez tego waszego papieża Ruscy nigdy od nas nie wyjdą. Ja nie jestem katolikiem, nadął się Teodor. Ja jestem ewangelik augsburski. Poproszę o jeszcze jedno piwo. Dowód osobisty, powiedział kelner. I drugie flaki, dodał Teodor po tym, jak czwarty raz musiał się wylegitymować. Następnego dnia po pracy przyszedł do gospody w towarzystwie inżyniera Kocura. Właśnie tak miał na nazwisko nasz szef. Inżynier Kocur szepnął coś kelnerowi. Od tamtej pory nie musiał się Kiszka legitymować. Za to zjadał każdego popołudnia 3 talerze flaków. Po miesiącu sporo utył, a przez to zmężniał. Gdy wróciliśmy do Polski i wysiedliśmy z pociągu na stacji Wałbrzych Miasto, czekała na niego matka. Kiedy zobaczyła syna, wykrzyknęła w zachwycie. O mój Boże, Teodor! W tej Czechosłowacji? To musi być raj! Słuchali państwo fragmentów z książki zatytułowanej Królik po islandzku, której autorami są Grzegorz Kazdepke i Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Książki Grzegorza Kazdepki i Huberta Klimko-Dobrzanieckiego Królik po islandzku nie ma w kolekcji Biblioteki Londońskiej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.